Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Piszę do was, dzieci, że występujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Napisałem do was, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. To zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała wdową. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Myślę, że tutaj za moimi plecami stoi właśnie Anna, prorokini Anna, i chciałaby zabrać głos, posługując się oczywiście moją osobą, bo ją o to prosiłem wczoraj na różańcu. Bo tak popatrzyłem, ale co to im powiedzieć? No i w czasie różańca uświadomiła mi: przecież wiesz, co to znaczy być prorokiem. Otrzymałam łaskę być prorokinią. I to jednocześnie tłumaczy, dlaczego w postach i modlitwach dniem i nocą trwałam tyle lat przy świątyni. Tylko dlatego, że miałam prorocze poznanie, jaki jest stan Izraela. Z czym Izrael wychodzi na spotkanie spełnienia tej największej tajemnicy, największego wydarzenia na naszym globie. Zejścia miłości Boga, Stwórcy, do ludzi, ba, do ludzkich wnętrz. Przyszłam, kierowana też Duchem Świętym, jak ten, o którym mówiliście wczoraj, Symeon. I gdy Symeon wypowiadał słowa, ale już w mojej obecności, skierowane do Maryi, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie. Już byłem świadkiem tych słów i do końca rozumiałam prawdę tych słów. I Pan Jezus Maryi w altorcie, znowu dzisiaj sobie zajrzałem, pełniej charakteryzuje obecność prorokini Anny, aniżeli ewangelista Łukasz. Maryja była Annie wyjątkowo bliska, bo była jej jakby drugą matką. Maryja ze względu na stan zdrowia swoich rodziców urodziła się bardzo późno w ich życiu i wnet odeszli. Wychowywała się pod opieką Anny w świątyni jerozolimskiej, bo przy świątyni jerozolimskiej był jakby sierociniec dla dziewcząt, które nie mogły być wychowywane gdzie indziej, które były osierocone. Jako obdarzona darem proroctwa, wiedziała, że w Maryi wychowuje matkę przyszłego Mesjasza. Ale znowu w Duchu Świętym wiedziała, że nie może do końca jej wszystkiego mówić, jaki będzie jej krzyż, że ta wielka radość bycia matką Mesjasza będzie połączona z ogromnym bólem, że właśnie naród, który oczekiwał Mesjasza, odrzucił i to w sposób okrutny Mesjasza. I ona w tym odrzuceniu będzie brała udział, ma będzie jakby z Jezusem odrzucona przez własny naród, że będzie pomówione, że jest wcieleniem, ale demona, nie Boga, że zbywa w związku z tym czuła wzrok ludzki na sobie. Kogoś tu urodziła. I święta Anna, a Anna to tyle samo co łaska po polsku, łaska. Chciałaby nam powiedzieć, że w momencie, kiedy otrzymujemy dar proroctwa, czyli Boże poznanie, co sobą reprezentuje Izrael, jak żałosny stan sobą reprezentuje Izrael, gdy przychodzi miłość Boża na ten świat. Jak żałosny stan, że nam nie trzeba takiego Zbawiciela, który by nas napełniał mądrością, miłością Boga, tylko nam trzeba pogromcy gojów. Być prorokiem to wejść w cierpienie, bo w momencie poznania duchowego stanu świątyni, arcykapłanów, kapłanów, tego wszystkiego, co się dzieje w świątyni, już to wszystko jest nieporozumieniem. To był ból, ból, ból i jeszcze raz ból. Dlatego trwała w postach i modlitwach dniem i nocą. Modlitwa, post, czuwanie. A mimo wszystko sobie pożyła te 84 lata, a na pewno jeszcze dłużej pożyła. Każdy prorok był zanurzony w cierpienie, poznając duchowy obraz Izraela, jak Bóg odczytuje Izraela. Mówiąc o tym, mam na myśli to, że w miarę jak my wchodzimy w światło Ksiąg Świętych i otrzymujemy ten Boży wzrok, bo właśnie Pismo Święte, Księgi Święte dają nam Boży wzrok poznania Kościoła, rodziny ludzkiej, wchodzi się automatycznie w ból, w cierpienie i w zarzut. Jeżeli ty tak mówisz o Kościele, kapłanach, to ty nie kochasz Kościoła, nie szanujesz. Potykał mnie ten w życiu zarzut. Jak ty możesz? Kim ty jesteś? Ja wtedy mówię, zostawmy to Bogu. Ten ma rację, to w Bogu będzie miał rację. Ale taka jest rzeczywistość. Oczywiście prorokini Anna nie miała obowiązku, tak jak prorok Jeremiasz, stanąć podczas Paschy, jak pielgrzymki szły. Nie ma sensu, żebyście szli tutaj. Ta świątynia Salomona będzie zburzona przez Babilończyków. Wracajcie do domu, nic wam nie pomoże. No oczywiście, dzisiaj, gdyby ktoś tak stał w świętej Lipce, nie daj Boże ja, karetka pogotowia, kaftan i leczenie. A wtedy też go wzięli i umieścili w wyschniętej, pełnej błota, gnoju cysternie. Aż go jeden poganin nam wyciągnął z litości. Dlatego Księga Apokalipsy świętego Jana Apostoła nietknięta. Nikt się nie chce do niej zbliżyć, bo to jest materiał wybuchowy, niebezpieczny, bo w rzekomo zdrowym, pięknym organizmie można odkryć za dużo ze śmierci. I wtedy trzeba stosować chemię bolesną. Prorokinie Anna wiedziała, że nie będzie takiego Mesjasza, na jakiego Izrael czeka, i że te chore oczekiwania na siebie weźmie ten, którego Maryja trzyma w rękach jako baranek Boży, i w zmartwychwstaniu z tej szczytu ciemności wydobędzie światłość miłości Ojca do człowieka chorego, który nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. Więc nie chciejcie być prorokami. Nie chciejcie, ale mimo woli, wchodząc w Pismo Święte, takimi się stajemy. Oczywiście najpierw musimy być prorokami w stosunku do samych siebie. Dałem schemat świecznika z pierwszej części Łukasza. Otóż na tym świeczniku, gdybym miał ten świecznik z pierwszej części z Ewangelii Łukasza, to byście zauważyli, że ja tam innego podziału dokonuję, że wczorajsza Ewangelia o oczyszczeniu i o ofiarowaniu pierworodnego mówi o darze pobożności, że przez dar pobożności całkowicie podporządkujemy się Słońcu, Księżycowi i gwiazdom, czyli niebu, i że tutaj rodzice Jezusa i Maria i nie potrzebowała oczyszczenia. Jezus jako pierworodny, on był panem tego prawa, więc, a jednak podporządkowali się temu. Natomiast już Symeon jest katechezą, Symeon i Anna są katechezą o konieczności daru męstwa. Dar męstwa jest nam niezbędny, żeby być prorokiem. Symeon był prorokiem, Anna była prorokinią. To wymagało męstwa. To było źle widziane, że w ogóle być wiernym i w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie to wymaga męstwa, żeby nie płynąć z prądem. Wszystko jest cacy, cacy, pięknie, ładnie. Pismo Święte nam niepotrzebne, byśmy Pana Jezusa przyjęli w Komunii Świętej, ale myśleli po pogańsku, pragnęli po pogańsku i byli poganami praktycznie. Że komunia to przede wszystkim komunia w myśleniu, w patrzeniu, w pragnieniu. A to przychodzi ze Słowa Bożego. A później dopiero przychodzi moc w sakramencie. I Apokalipsa w rozdziale 6 powie, dramat Izraela polegał na poniechaniu proroków, dramat wasz na poniechaniu Ewangelii, oderwaniu sakramentów od Ewangelii. I też wydaje wam się, że wszystko jest w porządku. Jest tylu wierzących, praktykujących, tylko świat jest niezbawiony. To by nam powiedziała prorokini Anna. I że tak jak musiał Izrael przełknąć konsekwencje swojej ślepoty i po dziś dzień mieć jedynie ścianę tęsknot, płaczu, tak samo niestety czeka to najpierw w Apokalipsie sumień, ściana płaczu nad swoim chrześcijaństwem. Dziś miałem rozmowę z Lubą. No i nie dziwić się temu, co Jezus będzie robił z tym obecnym Kościołem. Nie dziwić się. Prorokini Anna wie, że Izrael czeka na Mesjasza, używając znowu świecznika z proroka Daniela. Macie ten świecznik, gdzie w rozdziale 7 jest mowa o tym, że jeżeli Syn Człowieczy, Bóg, który stał się człowiekiem, Synem Człowieczym, nie dojdzie do głosu, to automatycznie będą narody, państwa, bestie. I będą się zbroić, będą się nawzajem zabijać, będą wojny. I my się tam nie dziwimy, no to se normalne. To normalne. Będziemy to studiować, podręczniki do historii pisać. Żyjemy w świecie bestii i partie, które obserwujemy w Polsce, są bestie. Bestie, które się nawzajem pożerają. I to mówi o grzechu Kościoła, o grzechu nas, kapłanów, moim grzechu. Jak wyście ich wychowali, co wyście im dali? Jak daliście się znowu zwieść? No i to, co było bólem świętej Anny, prorokini, jest powiedziane w pierwszym czytaniu, w pierwszym liście świętego Jana Apostoła o grzechu. Piszę do was, dzieci, że dostąpiliście odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Imię to znaczy najgłębsza istota Boga. Najgłębsza istota Boga jest niepoznawalna. Nawet będąc w niebie, nie poznamy do końca, ale chodzi o to, że daje nam się poznać przez to, co czyni. a to, co czyni, to widzimy w krzyżu, w tajemnicy Baranka Bożego i w tajemnicy zmartwychwstania, gdzie On zmartwychwstały w swoim duchu mówi: pragnę być w Twoim myśle, w Twoim sercu. Innego Boga nie ma, tylko taki. A krzyż odsłania jedynie tajemnicę grzechu. Grzech to nie są uczynki, jak wy uważacie i z czego się spowiadacie. Grzech to jest stan. To jest stan duchowej śmierci. I z tej śmierci wyrastają takie różne nieciekawe chwasty, które wypielicie, wyrywacie od czasu do czasu przez spowiedzi, ale korzenie zostają. I na nowo, i na nowo. I z kosą, i kosicie, i spalacie. Że świat nie rozumie grzechu. Biblijnej nie ma biblijnej definicji grzechu. Że grzech to jest stan śmierci, a jak trup się rozkłada, to tam różne robactwo i bakterie i tak dalej. A wy z tym walczycie i walczycie i walczycie i się smucicie. Ten stan śmierci rodzi co? Posądliwość ciała, posądliwość oczu i pychę tego życia. Trzy pokusy Jezusa Chrystusa po chrzcie, gdzie na pustyni przeżywa pierwszą pokusę, pokusę chleba. Jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli Ty w ogóle ich kochasz, to spraw, żeby kamienie stały się chlebem, żeby oni mieli dostatek. Syci byli, urządzeni byli, mieli pracę. A Ty jesteś kamień, Ty jesteś kamień. Ja im nie muszę za bardzo udowadniać. Jezus odpowiada: nie samym chlebem żyje człowiek. Człowiek nie jest tylko ciałem. To mu nie da sytości. To mu nie da sytości. Też dzisiaj w tej rozmowie, którą miałem półtorej godzinnej, ten problem wychodził. Wszystko nam tego niczego nie. Porządliwość ciała. Iluzja. Popatrzcie, jakie są reklamy w telewizji. Wszystkie dotyczą ciała. Nic nie. Zanik sfery duchowej. Porządliwość oczu. Tym to jest kłopot. Co należy rozumieć przez porządliwość oczu? Kto na tym świecie przyciąga wzrok innych, jest podziwiany jako idol. Przyciąga oczy. A człowiek tak lubi, jak cały świat, jak ty idziesz, to wszyscy, o, to właśnie on, idol idzie. Albo dlatego, że jest bogaty, to jest najbogatszy człowiek w Polsce. A, o, ten, tak, ten, nie, o, ten, oczy, podziw. I on to czuje. Albo jest utalentowany w jakiejś dziedzinie i też oczy ludzkie. Porządliwość oczu w tych pokusach Jezusa Chrystusa jest wyrażony w Ewangelii Łukasza. Postawił go na narożniku świątyni i powiedział: skocz na dół, aniołowie cię zniosą, a wszyscy, którzy przyszli na Paschę, o, przyszedł Mesjasz z nieba. Rozstąpiły się niebiosa, spłynął. Ty bądź sławny, zadbaj o siebie. To spojrzy na krzyż. Z odrazu na ciebie popatrzy. Nieporozumienie. My w sobie nosimy potrzebę podziwiania ze strony otoczenia. Albo siebie samych po cichu podziwiamy. A święty Paweł mówi pod koniec swojego życia: żyję ja, już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. We mnie, jako w człowieku, nie ma nic godnego do podziwiania. Ludzie, uciekajcie ode mnie. Smród, jeszcze raz smród. Zatykajcie sobie nosy, zamykajcie oczy i uciekajcie. Ale na szczęście żyje we mnie On. I taką drogą nas Chrystus prowadzi. I mówił: kurczę, no, obiecuję zbawić, wiesz, a ja cię przemienię. A tu patrz, podgniwam. Te oczy, no, oczy, guza, oczu podziwu. Zapomnij o sobie, oddawaj siebie za wszystkiego. Uwielbiaj. Nie ma na co patrzeć. Patrz swoje wnętrze, tam spotkasz wzrok Ojca i już nie odrywaj. Jaka ta pokusa oczu, jak ja widzę, jak ona rządzi Kościołem, że wszystko musi być na och, ach, rekolekcje, och, ach, mówca, och, ach, katechezę Mietka, och, ach. Szkoła biblijna musi być, nawet gdyby umierał na raka. Musi być. Otóż naprawdę zaczyna się w nas chrześcijaństwo, kiedy w osłupienie nas wprowadza pokora Ojca w krzyżu, Boga Ojca, tego, który stworzył świat. Świat go lekceważy, urządza się na tej ziemi, panoszy się, jak gdyby to była ich własność. A to jest Ojciec, który stwarza. Nikt się z nim nie liczy. Bóg jest bezgraniczną pokorą w akcie stwórczym, w akcie zbawczym i chce być w akcie uświęcania nas pokorną miłością. Pycha tego świata. To jest Bruksela. Nawet w preambule niepotrzebny nam. Bóg jest nam niepotrzebny. My jesteśmy Bogami. My tak was urządzimy, Polacy. Tylko podpiszcie, że wyrazicie zgodę na to. My was tak urządzimy. Jest nam niepotrzebny. A krzyż? Krzyż trzeba zdjąć. On razi nasze oczy. No oczywiście my w obronie krzyża stajemy w Polsce, ale Pan Jezus kiedyś sam powiedział: dekorujecie moim krzyżem ściany, mieszkań. A chciałbym, żeby on cieszył wasze i rozgrzewał wasze wnętrze.